Cieszę się, że mogę dzisiaj być znowu z wami. Wczoraj byliśmy w troszkę mniejszym gronie, w związku z tym parę rzeczy, o których wczoraj mówiliśmy, dzisiaj powtórzę, ponieważ to będzie jakby kontynuacja wczorajszego tematu, ale też zacznę podobnie, jak zacząłem wczoraj, ponieważ mi się ta refleksja przydarzyła tu we Wrocławiu i właśnie w trakcie przygotowywania do wczorajszej usługi, to odczytuję to też w taki sposób, że to jest dla was, dla osób, które są tutaj przez te dwa dni. Ja bardzo Pan Bóg poruszył moje serce, kiedy to pisałem. I to nie było tak, to nie było pod wpływem jakiegoś jednego wydarzenia, jednej osoby. Generalnie poczułem jakby gdzieś w sercu zmaganie wielu z nas w różnych dziedzinach życia. Tej prostej przyczyny, że życie, jak wczoraj mówiłem, nie jest łatwe i Pan Jezus nam łatwego życia nie obiecał. Kiedy powiedział, że mamy budować na fundamencie, którym jest skała, a nie piasek, to mówił o tym, że nawałnica przyjdzie i na tych. W związku z tym, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, czy chodzimy bardzo blisko z Bogiem, czy nie tak blisko, wszystkich nas spotka w życiu kilka burz, które każda z nich będzie miała w sobie potencjał do tego, żeby nasze życie zniszczyć. I Pan Jezus obiecuje nam, i ja wiem, że dla niektórych to może być za mało, bo niektórzy chcieliby, że Pan Jezus nam obiecał, że burze nie przyjdą do naszego życia, a Pan Jezus nam tego nie obiecał. I warto jest mieć taką realistyczną perspektywę, bo jak wczoraj mówiłem, fałszywe oczekiwania są często powodem wielu rozczarowań. W Szkocji przeprowadzono badania i odkryto przyczynę numer jeden rozpadu związków małżeńskich. Przyczyna numer jeden to były nierealistyczne, fałszywe oczekiwania. Jeśli miałbym powiedzieć, jaka może być przyczyna tego, że ludzie też od Pana Boga odpadają, czasami odchodzą obrażeni, to też myślę, fałszywe, niebiblijnie ukształtowane oczekiwania względem Pana Boga i życia z Panem Bogiem i niezrozumienie tego, co Pan Bóg w naszym życiu czyni i jak działa. Pozwolę sobie to, co napisałem, umieścić na jednym z portali społecznościowych. Teraz to przeczytam. I to jest do was. Chcę, żebyście to odebrali też jako też wyraz wierze Bożego serca do każdego z was. Kochani ludzie, przyglądam się zmaganiom niektórych z nas w różnych dziedzinach życia i stwierdzam, że życie jest ogromnym wyzwaniem, momentami bywa nieznośne. Może trochę inaczej niż Wisława Szymborska, która twierdziła, że tylko czasami bywa znośne. Może dlatego mam tyle podziwu, uznania i szacunku dla każdego, kto podejmuje wysiłek, kto się nie poddaje, kto dalej walczy. Jakie to piękne. O ileż piękniejsze byłoby, gdybyśmy w tych zmaganiach wzajemnie się wspierali i okazywali sobie miłość, którą On nam nieustannie okazuje. Nie zamykajmy się na siebie i uczmy się patrzeć na siebie jak najbardziej życzliwym wzrokiem i z nieustającą przychylnością. Przed wami wszystkimi nisko się pochylam, pełen szacunku i podziwu. I niech nikt się nie waży myśleć o sobie samym, jak tylko z ogromną życzliwością. I to, co czułem w swoim sercu wczoraj, kiedy to pisałem, to właśnie ogromny szacunek do każdego z was i myślę do każdego człowieka, który podejmuje walkę, który się zmaga i który idzie do przodu pomimo rozmaitych przeciwności. My się w tym samym czasie potrafimy poddać temu, o czym wczoraj mówiłem, do czego dzisiaj będę też nawiązywał bardzo mocno, diabelskiemu oskarżeniu i to jest to, co sprawia, że czujemy się w tych zmaganiach często pokonani, nie mając jakby świadomości tego, jak bardzo w tych wszystkich naszych zmaganiach, obojętnie z czym się borykamy, Pan Jezus jest bardzo z nami i jest głęboko z nami i nam cały czas kibicuje i nas na tyle, na ile potrafimy się otworzyć, na Jego łaskę wspierać. Jego łaska działa w sercu, które nie przyjmuje oskarżenia. Wczoraj o tym mówiłem i dzisiaj też będę do tego nawiązywał. Bo mówiliśmy wczoraj na podstawie tekstu z Ewangelii Jana, 8 rozdział. Chciałbym móc na temat całego tego rozdziału powiedzieć, ale tam parę rzeczy z tego rozdziału wyciągnąłem wczoraj i taką osią tych rozważań są słowa Pana Jezusa, które brzmią i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Pan Jezus powiedział to do Żydów, którzy, jak wspominałem o tym wczoraj, którzy zostali tymi słowami urażeni, ponieważ one jakoby sugerowały, że oni nie są wolności, czy nie żyją w wolności i zadali Panu sobie pytanie. I natychmiast włączyła się w nich ta rzecz, która się włącza w religijnym świecie, bo o tym religijnym świecie wczoraj mówiliśmy, natychmiast włącza się poczucie samosprawiedliwości. I oni to mieli przeciwko Panu Jezusowi, to ci ludzie, ci Żydzi, którzy usłyszeli te słowa, to byli ci, którzy chwilę wcześniej uwierzyli, a na koniec tego rozdziału to ci sami podnoszą, że tak powiem, kamienie i chcą jego ukamienować. A na początku tego ósmego rozdziału chcą ukamienować niewiastę cudzołożną. I mówiłem o tym wczoraj, że działaniem, że tak powiem, perfidnym działaniem ducha religijnego jest zawsze oskarżenie. I oskarżenie w pierwszym rzędzie nas, ale tak naprawdę ostatecznym celem tego oskarżenia jest Pan Bóg. Wczoraj to sobie pokazywaliśmy, ci z was, którzy nie słuchali, będą mogli sobie tego słuchać, nie będę tego powtarzał, ale do tych głównych myśli chcę nawiązać. I dzisiaj, zanim przejdę do tych, bo mówiliśmy wczoraj o prawdzie, o Bogu, która nas wyzwala, dzisiaj powiemy, jaka to prawda, jaką naprawdę Bóg wypowiada o nas, która przynosi wolność do naszego życia. Czyli jaka jest prawda o nas i jaka jest prawda, czy bardziej o mnie niż o nas, i jaka jest o mnie, w sensie każdy może powiedzieć o sobie, nie o mnie, w sensie o Bogdanie Olechtowiczu, tylko o mnie, w sensie każdy tu może swoje nazwisko wstawić. I powiemy też pokrótce, jaka prawda o innych wyzwala nas. Dlatego, że Bóg nas powołał do wolności, ja nie mam co do tego wątpliwości i coraz bardziej sobie wymiar wolności cenię. I dlatego, że wierzę, widzę, jak bardzo Bóg sobie wymiar wolności ceni, jak bardzo pozwala człowiekowi na życie w wolności. Jak nie ma żadnych zapędów, które ma religijny świat, żeby narzucić nam jakieś ograniczenia w takim sensie zewnętrznego przymusu. Bo jak się nad tym głębiej zastanowicie, to nawet przykazania nie są obowiązkiem, są zachętą, są propozycją dla nas. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. To nie jest coś, że Bóg nas zmusza. Kiedy Pan Bóg mówi, kiedy jest dekalog nam dany, tak, to jest tak naprawdę zachęta. Bóg nie mówi, że musisz, bo każdy podejmuje własną decyzję. Możesz powiedzieć nie każdemu przykazaniu. Możesz powiedzieć nie przykazaniu miłości, które Pan Jezus, tak powiem, czy dekalog zogniskował w przykazaniach miłości, miłości do Boga, miłości do bliźniego, po to, żeby nam uprościć, po to, żeby nasza koncentracja nie była rozproszona na 10 rzeczy, o których trzeba pamiętać, a w zakonie mojżeszowym jeszcze tego było więcej, to Pan Jezus to wszystko skupia na dwóch przykazaniach i kiedy się na tym skoncentrujemy, miłości Boga i miłości bliźniego, prawdę mówiąc, wszystkie inne przykazania są przestrzegane. Ale Bóg wie, jak nasz umysł funkcjonuje, że nie jesteśmy w stanie na 100 rzeczach na się skoncentrować, w związku z tym Bóg mówi, zadbaj o jedno, zadbaj o miłość, ale to też jest tylko i wyłącznie propozycja. To nie jest tak, że Pan Bóg z nieba cię zmusza, teraz kochaj mnie i kochaj bliźniego. Gdyby to było zmuszenie nas, to już by nie było posłuszeństwo z naszej strony. Rozumiecie? Posłuszeństwo jest wtedy, kiedy mamy możliwość wyboru. I my jesteśmy tak wychowani w tym religijnym społeczeństwie, że nawet na przykazania patrzymy jako na coś, co jest wymuszane na nas. I wiecie, jak działa efekt zakazanego owocu albo nakazanego owocu, że my mówimy nie. A Pan Bóg mówi, ja daję te przykazania, dlatego, że jeśli się do nich dostosujesz, będziesz widział owoc, błogosławiony owoc w swoim życiu. Jeśli nie, nie będziesz go widział. Tyle. Nawet Bóg się na nas nie pogniewa w tym momencie. Nie odrzuci nas. To nie są powody do gniewu i do odrzucenia. To go zasmuci, ale on nas nie odrzuci. Nie może Bóg nas odrzucić, bo on nie ma tego w swojej naturze. My możemy jego odrzucić, tak. I on znów daje nam taki wybór. Za każdym razem, kiedy Bóg przychodzi do człowieka, daje mu wybór. W Edenie człowiek miał wybór. Mógł zjeść z tego drzewa, mógł go nie zjeść, zjadł. Synowi marnotrawnemu, o którym za chwilę powiem, Bóg też daje wybór. Mógł zrobić, co chciał ze swoim życiem. I ojciec pozwolił mu na tego typu wybór, wiedząc, że syn idzie i tak naprawdę za moment się wpakuje w problemy. Jakąż trzeba mieć ufność w samego siebie, którą ma Bóg, żeby pozwolić swojemu stworzeniu zadecydować o samemu sobie. Jakąż trzeba mieć ufność i zaufanie do samego siebie, żeby się nie przestraszyć ludzkiego wyboru. Świat religijny tego nie rozumie. Świat religijny ma tendencję do narzucania wyborów, narzucania moralności. I wtedy to już nie jest to. Ja cię mogę zmusić do moralnego zachowania, ale jeśli nie będzie tego przymusu zewnętrznego, to i tak zrobisz, co będziesz chciał. A to prawo wypisane w naszych sercach jest tym, co nas chroni. Prawo, które wypisuje Duch Święty. To ja nie potrzebuję zewnętrznych nakazów, bo ja mam prawo, które Bóg zapisał w moim sercu. I dotknęliśmy pewnej kwestii, do której ja chcę dzisiaj wrócić, dlatego że uważam, że że to jest też taki moment, żebyśmy my jako chrześcijanie też rozumieli to, co się dzieje na zewnątrz. Kiedy czytaliśmy wczoraj fragment Ewangelii Łukasza, 15 rozdział, i przypomnę, że ten rozdział składa się generalnie z trzech przypowieści. Centralną przypowieścią w tym rozdziale, chociażby ze względu na jej długość, ale nie tylko, myślę na przekaz, jest historia, którą nazwano o synu marnotrawnym. I już chcę powiedzieć, że nastąpiło straszliwe przekłamanie w samym tytule tej perykopy. Straszliwe przekłamanie, bo to nie jest historia w pierwszym rzędzie o marnotrawnym synu. Chcę powiedzieć, że to jest historia głównie o starszym bracie, a jeszcze bardziej o ojcu. Ale w naszej mentalności narzucono nam już dawno temu taką oto optykę, że najważniejszy w tej historii i historia jest opowiedziana ze względu na marnotrawnego syna. Nie. Historia jest opowiedziana ze względu na starszego syna. Powinno to być prawidłowo, powinno być to przetłumaczone, czy tytuł powinien być nadany historia o starszym bracie. Bo on jest w tej historii najważniejszy. Pokazać wam? To już wam pokazuję. W jakim kontekście Pan Jezus te przypowieści wypowiada? Bo to jest ważne i to jest to, co wczoraj czytaliśmy. I zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. To jest obserwacja Łukasza. Czyli Pan Jezus swoją obecnością, tym jaki był, jak traktował ludzi, przyciągał obecność grzeszników. Pytanie moje jest, czy my jako Kościół przyciągamy grzeszników? Czy grzesznicy się trzymają od nas z daleka, ponieważ wiedzą, że to, co ich tutaj spotka, to jest głównie osąd. Własna sprawiedliwość i poczucie wyższości. Grzesznicy do Niego lgnęli. To jest rzecz, na którą się warto zatrzymać, zastanowić, jak to możliwe było. Że właśnie grzesznicy, celnicy, prostytutki, homoseksualiści i pewnie jeszcze inni ludzie z marginesu lgnęli do Niego. Coś w nim takiego było, w nim, co sprawiało, że chcieliby z nim. I to jest to coś na pewno. To była miłość i to, że nie było w nim żadnego sądu dla nich. Natomiast religijny świat, jest powiedziane, faryzeusze i uczeni w piśmie szemrali, mówili, ten grzeszniku przyjmuje i jada z nimi. Oni poczynili Panu Jezusowi i czynili ustawicznie Jezusowi z tego właśnie powodu zarzut. Że On przyjmuje grzeszników, zamiast trzymać się od nich z daleka, że On ich nie osądza, że On ich nie potępia. I moralni ludzie tamtych czasów, to znaczy za takich się uważali, czuli się tym faktem zgorszeni, że ludzie ich unikali, ale lgnęli do Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że w nich było pełno osądu w stosunku do grzeszników. Na bazie czego? Na bazie jakiej sprawiedliwości? Własnej. Na bazie poczucia wyższości moralnej w stosunku do grzeszników. I tak naprawdę ta historia, jakbyście się głębiej nad tym zastanowili, ta historia jest opisem świata od zarania wieków. Ten świat się dzielił generalnie na to coś, co my nazywamy liberalnym światem i konserwatywnym światem. Ten podział jest w dalszym ciągu. On funkcjonuje w społeczeństwie, on funkcjonuje w politologii. Podział na liberalnych i konserwatywnych. Liberalni to ci, których byśmy uznali za grzeszników. I większość z nas powiedziałaby, z nimi nie chcę mieć nic wspólnego. Ja wolę się przykleić do świata konserwatystów, bo to są moralni ludzie. I historia tutaj jest opowiedziana nam po to, żeby Pan Jezus powiedział, ja się o wiele bardziej dystansuję do konserwatywnych niż do liberalnych, ponieważ w konserwatywnych jest pewien rodzaj pychy, który mnie odpycha. Rozumiecie? Ten rodzaj pychy, który widzimy dokładnie w świątyni, kiedy przychodzi celnik i przychodzi faryzeusz. I co mówi celnik i co mówi faryzeusz? To jest dokładnie to. Celnik mówi, bądź mi miłościw. A faryzeusz mówi co? Dziękuję ci, że nie jestem tak jak on. Ileż z nas osób ma tego typu często podejście? Dziękuję ci, że nie jestem jak ten grzeszny świat, jak te prostytutki czy homoseksualiści. I dlatego Pan Jezus te trzy przypowieści opowiada w kontekście tego, co jest na początku. Łukasz to wychwycił. Celnicy do niego lgnęli. I Pan Jezus opowiada historię o marnotrawnym synu, historię o starszym bracie. Tak naprawdę, żeby pokazać kolegom faryzeuszom, że mają mentalność starszego brata, z którym niby wszystko było w porządku, był w domu, nie poszedł, nie przehulał majątku.
ale była w nim gorycz i było w nim poczucie własnej sprawiedliwości, które sprawiło, że gdy jego brat się nawrócił i wrócił do domu, to on nie wyraził żadnego zadowolenia z tego faktu, więc przeciwnie, był zbulwersowany, że ojciec przyjął tego swojego syna grzesznika i nadał mu godność synowską natychmiast, bez wyrzutów, żeby było jeszcze śmieszniej. Wyobrażacie taką sytuację? Wyobraźcie sobie siebie w takiej sytuacji i zobaczcie, jak tu jest sportretowany charakter Boga Ojca, który po pierwsze pozwala synowi odejść. Nie staje, wiecie, przed nim, mówi, nie możesz, nie. Za bardzo Bóg kocha wolność, żeby człowiekowi pozwolić, nie pozwolić na to, żeby człowiek zrobił to, co chce. Nawet jeśli Bóg wie, że człowiek się wpakuje za moment w problemy. Za bardzo Bóg kocha wolność. I pozwala synowi odejść. I syn idzie, płaci za swoje nieposłuszeństwo cenę, bo jest cena za nieposłuszeństwo. Jest cena za niemoralność, jest cena za te wszystkie rzeczy. Ale ojciec pozwala, dlatego że miłość szanuje wolność. I nam się wydaje, że nie, my byśmy tak nie postąpili, ciężko było nam było, byśmy stanęli i powiedzieli, nie, nie masz prawa, czując, że się dziecko opakuje w problemy. Jest, ja to nazywam skandaliczną wolnością. Skandaliczna wolność, której religijny świat nigdy nie doświadczy i nie zazna. U nas tylko w obszarze, w którym się Pan Bóg porusza, tam, gdzie jest Duch Święty, tam jest wolność. I to, że ktoś wolność źle wykorzysta, to nie jest powód, żeby mu ją zabrać. Jeszcze przed czasem. Sam sobie zabierze, jeśli będzie źle wykorzystywał tę wolność. Ale Bóg tego nie robi. I kiedy ten młody poszedł i sprzeniewierzył wszystko, co miał, roztrwonił całe dziedzictwo i żył tak, jak żył. Żył jak prawdziwy grzesznik. I kiedy przyszedł moment pokuty, to on wraca do domu. I ten moment przyjęcia go przez ojca jest nieprawdopodobny. Znaczy, to się nie mieści w umyśle. To jest, ja uważam, że historia o tych dwóch braciach i o miłosiernym ojcu powinna być opowiadana dzieciom od momentu, kiedy są w stanie cokolwiek zrozumieć i powinna być wtłaczana na wszystkie możliwe sposoby. Ponieważ ta historia jest historią o nas, historią o grzesznikach, historią o liberalnym, konserwatywnym świecie, historią o przede wszystkim o miłosiernym Bogu, o Jego charakterze. To jest historia, która jest uniwersalna na milionie płaszczyzn. Kiedy wraca jego syn, on go przyjmuje z otwartymi ramionami, bez słowa wyrzutu. Nie zapomnę takich pewnego zdarzenia, które miało miejsce kilka lat temu, kiedy zmarł Billy Graham. Wszyscy wiedzą, kto to jest, nie muszę go przedstawiać, w wieku chyba 100 lat. Przecudny, sędziwego, przecudnego wieku dożył ten sługa Boży. Kiedy był pogrzeb w Charlotte, pod wielkim namiotem 2000 osób duchownych, przyjaciół, rodzina z całego świata, prezydent Trump. Każde z dzieci Billy'ego Grahama świadczyło o swoim ojcu, opowiadało jakąś historię. I wychodzi najmłodsza, prawie na koniec. Mówi, jak widzę, każdy prawie człowiek ma swoją historię z Billy Grahama. Ja też mam taką historię, bo przecież to mój ojciec. Z całego rodzeństwa byłam najbardziej krnąbrna. Najbardziej stawiałam na swoje. I zapłaciłem za to cenę. Rozpadło mi się pierwsze małżeństwo. Zostałem z dwójką dzieci, doświadczyłem samotności. Mówi, straszne jest zrobić coś takiego ojcu, a szczególnie kiedy ojcem jest Billy Graham. Ponieważ to zaważyło na opinii, czy zaważa na opinii, ponieważ ludzie w tym momencie patrzą z osądem, o, zobaczcie, taki sługa Boży, a córka rozwiedziona. Jakżeż my nie lubimy takich haniebnych rzeczy, prawda? I byśmy się chcieli najchętniej od tego czegoś odciąć, ponieważ to tak nam nie pasuje do obrazka takiego, wiecie, mamy świętego, któremu się wszystko w życiu udało, wszystko jest jak najlepiej. Nigdy tak nie jest. Jest bardziej skażone, niż nam się wydaje. Ale nigdy poza zasięgiem łaski Bożej. I opowiada, jak w pewnym momencie poznała człowieka, zakochała się i zdecydowała się na związek małżeński. Będąc dorosły, proszę... Drugi związek, tak. I w pewnym momencie dzwoni, mówi mama, dzwoni tata, mama gdzieś z Tokio, tata z Vancouver czy ze Seattle, już nie pamiętam. Mówią, córeczko, do dorosłej kobiety, córeczko, zastanów się jeszcze, nie podejmuj pochopnie decyzji. Ja mówię, będąc knobną taką, jaką byłem przez całe życie, nie posłuchałem moich rodziców, wziąłem ślub. Chyba w Wigilię Nowego Roku, czy ostatni dzień roku. Mówi, żeby się przekonać po jednej dobie, po dwóch tygodniach, że życie z tym człowiekiem jest po prostu niemożliwe. I nie wyjaśnię z jakich względów. Życie z tym człowiekiem jest niemożliwe. Szybko nastąpiło rozstanie i mówi, w tym momencie pomyślałem sobie, co ja teraz zrobię? Jak ja się pokażę na oczy moim rodzicom? Co ja im powiem? Przed momentem mnie ostrzegali. I mówi, taka skruszona, złamana, jechała, mówi, do domu moich rodziców. I bałam się tego spotkania. Mówi, ci z was, którzy wiedzą, gdzie moi rodzice mieszkali, wjeżdża się na taką wysoką górę, tam jest taki duży parking przed budynkiem. Mówi, zaparkowałam na jednych z miejsc. I idę w kierunku domu i wyszedł mój tato, Billy Graham. I otworzył swoje ramiona. Przytulił mnie i powiedział, witaj w domu, córeczko. I to były jedyne słowa, które usłyszałam. Żadnego wyrzutu. Żadnego gderania. Żadnego mówienia, a nie mówiłem. Albo żadnego mówienia, a nie ostrzegałem. I mówi, tego dnia zobaczyłam, jaki jest Bóg. Mówi, za to mojemu ojcu jestem wdzięczny. Nie było osoby tam, która by nie była poruszona tą historią, tym świadectwem. Bardziej poruszające było niż historię Franklina Grahama, który nigdy nie miał takiej wtopy i reszty rodzeństwa, która się w naszym odczuciu moralnie prowadziła. I co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że Pan Bóg nie jest ani konserwatystą, ani liberałem. Jeden i drugi świat potrzebuje Jezusa, jeden i drugi świat potrzebuje się nawrócić. Pytanie, które zadaję jest takie. Dlaczego my opowiadamy się po jednej ze stron? Dlaczego stajemy za starszym synem przeciwko młodszemu, skoro Pan Jezus w historii opowiedział po to, żeby głównie napiętnować postawę starszego syna? Ja moim przyjaciołom ze Stanów lata temu już tłumaczyłem, Pan Bóg nie jest republikaninem. Niektórzy na mnie tak patrzyli ze zdziwieniem, ale jak to? Naprawdę? Pan Bóg nie jest republikaninem, nie jest też demokratą. I jedni i drudzy mają taki sam dystans do Niego, czyli jedni i drudzy się muszą nawrócić. To czemu my tak łatwo dajemy się postawić po którejś ze stron, a nie stajemy tam, gdzie stoi Bóg? Jedni i drudzy z czegoś się muszą nawrócić. Konserwatywny świat się musi nawrócić z pychy, z pogardy, które są napiętnowywane przez Pana Jezusa jak nic innego. Liberalny świat musi się nawrócić ze swojego grzeszenia, swojej wolności moralnej. Rozumiecie? Jak mamy taką optykę, to inaczej też patrzymy na świat. Ciągle powtarzam i sam staram się zrozumieć, co to znaczy, że jest trzecia droga. Trzecia droga to jest droga Chrystusowa. A my tak łatwo stajemy po konserwatywnej stronie, czujemy się wtedy moralni przeciwko grzesznikom. To nie jest Pan Jezus. Czy to jest jasne? Czy tego typu wyjaśnienie, dopowiedzenie do tego, co mówiłem wczoraj, pomaga zrozumieć nam, że tak powiem, rzeczywistość, która jest wokół? Wydaje mi się, że to jest absolutnie niezbędne, ponieważ będziemy dokonywać złych wyborów, jeśli nie zrozumiemy tego no nie niuansu, to jest zbyt zasadnicza rzecz, żeby mówić, że to jest niuans. To jest strasznie ważna rzecz, żeby zrozumieć współczesny świat. Jak wczoraj mówiłem, homoseksualizm nie jest naszym wrogiem i nie jest największym zagrożeniem dla nas. Największe zagrożenie dla nas jesteśmy my sami. Naprawdę. I uważam, że metodę, którą Kościół podejmuje i na Zachodzie to widać, poniósł całkowitą klęskę w walce z tak zwanym liberalnym światem. Nie widzę żadnej korzyści wynikającej z tego, że przyjęliśmy taką złowrogą postawę wobec ludzi, którzy moralnie się źle prowadzą, taką postawę wyższości, jeszcze raz mówię, nacechowaną pychą i takim myśleniem, całe szczęście, że nie jestem taki on. Odnieśliśmy jako Kościół całkowitą klęskę. Słucham historii kobiety, która była lesbijką praktykującą przez długie lata swego życia i mówi, patrzyłam na chrzestie jako na grupę nienawistnych osób, które najchętniej to by ją utopiły. I prawda jest taka, że taka postawa jest. I wiecie, niuansowanie typu nie, my kochamy grzesznika, ale grzechu nienawidzimy. Możecie sobie w to wsadzić między, że tak powiem, bajki. Nie chciałem niczego głupiego powiedzieć. Szukałem podpowiedzi. Dziękuję, Andrzeju. To niuansowanie nie ma sensu. Ona mówi, nawróciłam się. To jest świadectwo osoby, która się nawróciła. Kiedy spotkałam na swojej drodze chrześcijanina, który okazał mi miłość, który mnie nie odrzucił, który mnie nie osądził w sercu za to, jak żyłam, jak się prowadziłam. To mnie przekonało. A nie to, że ktoś z maczugą idzie i, że tak powiem, i chce ci twój grzech wybić, że tak powiem, z głowy siłą. Słuchajcie, krucjaty i nawracanie na siłę już przechodziliśmy w historii i nie ma potrzeby do tego wracać. Jest potrzeba, żeby pójść do ludzi z przesłaniem miłości tego, że Bóg ich kocha. I z wiarą w to, tak jak wczoraj mówiłem, na tym się jeszcze raz skoncentruję, z wiarą w to, że tym, który przekonuje o grzechu i sądzie sprawiedliwości, jest Duch Święty. Czy jakiś amen spod tych maseczek się wydobędzie? Nie powiedziałem tego wczoraj, ale dzisiaj to jeszcze dopowiem, żeby już dopełnić obrazka. Stosunek do homoseksualizmu i do aborcji nie jest jedyną miarą prawości. Jest nawet, powiem więcej, dosyć mylną miarą prawości. Stosunek do prawdy jest miarą prawości. W związku z tym dzisiaj mamy sytuację, gdzie ludziom kłamstwo nie przeszkadza. Przeszkadza homoseksualizm i aborcja. Tak, to są poważne grzechy. W najmniejszym stopniu nie chcę tego minimalizować. Ale jak czytacie 8 rozdział Ewangelii Świętego Jana, to zobaczycie, że kłamstwo jest przez Pana Jezusa napiętnowane. Pan Jezus mówi, waszym ojcem jest diabeł, ojciec kłamstwa. Kłamstwo Pan Jezus w tym 8 rozdziale napiętnowuje jako straszliwą rzecz. Bój się toczy o prawdę. Prawdę o Bogu, to co wczoraj mówiliśmy, prawdę o mnie i prawdę o innych ludziach. O to się toczy bój. Wszystkie inne grzechy są pochodną uwierzenia kłamstwu. O Bogu, o nas, o mnie samym i o innych ludziach. To jest pochodna. Dlatego musimy zadbać w pierwszej rzeczy o prawdę. I tak jak wczoraj mówiłem, dzisiaj są takie grzechy na tapecie, takie są główne grzechy. Lata temu było picie i palenie, miernik prawości i że tak powiem, nawrócenia. Jeśli człowiek nie pił, nie palił, znaczy się swój. Znaczy się, go można przyjąć, że tak powiem, do kościoła. Znaczy się, wszystko najważniejsze ma uregulowane. Pycha nie była ważna, kłamstwo nie było ważne, coś tam jeszcze nie było ważne. Ważne, że nie pił i nie palił. No i bardzo ważne, żeby nie pić, nie palić. Ale nie mówcie mi, że to jest największy problem, z jakim się wtedy chrześcijanie borykali i z jakim się mogą dzisiaj borykać. I strasznie fajnie jest znaleźć taki grzech, z którym my nie mamy problemu po to, żeby okładać później innych. Jakie to jest miłe. Ludzie, nie mam w tych dwóch dziedzinach żadnych problemów. Jak to fajnie kogoś, wiecie, sobie postawić na środku, tak jak tą cudzołożną niewiastą, o której wczoraj mówiliśmy, i po prostu na nią wyrzucić całą swoją frustrację z powodu dziedzin, z którym ja sobie nie radzę. I ją osądzić. I wtedy na tym tle się czuję lepiej. Dobrze, teraz poznacie prawdę o sobie samych. Prawda o mnie i prawda ta mnie wyzwoli. Jaka jest ta prawda? I tu chcę was przekierować do Księgi proroka Izajasza, 62 rozdział. Bo mogę zapomnieć, to powiem jeszcze prawdę o innych ludziach. jest bardzo podobna do prawdy o nas. Prawda o innych ludziach jest taka, że ludzie są poranieni, pokaleczeni, żyją w poczuciu odrzucenia, upokorzenia i bardzo potrzebują miłości i tego, żeby ktoś się z tego miejsca wyciągnął, nie przez osąd, tylko przez miłość. 62 rozdział, czytajmy od pierwszego wiersza. I ta droga odkrywania, kim jesteśmy, prawdy o sobie, z Bożej perspektywy, jest drogą na całe życie. Ze względu na Syjon nie będę milczał, ze względu na Jeruzalem nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jak jasność Jego sprawiedliwość i nie zapłonie Jego zbawienie jak pochodnia. Chcę powiedzieć, bo to jest zawsze warte zaznaczenia, że te obietnice są zarówno do Kościoła, albo do Izraela, do Kościoła i do każdego z nas z osobna. Nie zgadzam się z teoriami niektórych, którzy twierdzą, że to jest obietnica tylko dla Izraela. Nie, to jest obietnica, którą przez wiarę przyjmujemy też dla siebie. Gdyby tak nie było, to musielibyśmy przestać czytać Stary Testament. Bóg się koncentruje w zasadniczej mierze, tam mówi do Izraela i nie jest to teologia zastąpienia, ponieważ Pan Bóg nie zastąpił Izraela Kościołem, ale obietnice, które dał Izraelowi, my przez wiarę też przyjmujemy. Zgodzisz się ze mną? Słyszałem niestety niektórych Żydów mesjańskich, którzy by nam odmówili tego prawa. Nie zgadzam się z tym. Przy całej mojej miłości do Żydów nie zgadzam się z tym, że to jest tylko dla Izraela. To jest coś, co przez obietnicę przyjmujemy też dla siebie. Inaczej nie miałoby sensu czytanie tego, co tu jest na kartach Bożego Słowa. Wtedy ujrzą narody Twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie Twoją chwałę i nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. I o tym nowym imieniu chcę dzisiaj powiedzieć. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni Twojego Boga. Już nie będą mówić o Tobie opuszczona, o Twojej ziemi nie będą mówić pustkowie, lecz będą Cię nazwali moja rozkosz. Hebrajskie słowo Hefsiba jest tutaj użyte. Jest jedna wspólnota w Polsce, która nosi nazwę Hefsiba. To dosłownie znaczy moja rozkosz, a Twoją ziemię poślubiona. Gdyż Pan ma w Tobie upodobania, Twoja ziemia zostanie poślubiona. Bo jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubi Cię Twój odnowiciel. A jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak Twój będzie radował się z Ciebie. Już nie będą Cię zwać opuszczona albo odrzucona. Wiecie, poczucie odrzucenia jest czymś, co towarzyszy człowiekowi tak od zarania dziejów, tak naprawdę od Edenu. Kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli, natychmiast wkradło się poczucie odrzucenia. Kiedy zgrzeszyli, zobaczyli swoją nagość, zobaczyli swoją ułomność, kiedy się przerazili samymi sobą, kiedy się przerazili tym, że zostaną natychmiast przez Boga odrzuceni, schowali się. Zobaczyli swoją nagość, próbowali ją po ludzku w swój sposób przykryć. Do tej pory byli przyodziani w chwałę Bożą. Grzech ich z tej chwały obdarł, zobaczyli swoją nagość. W ich sytuacji to było fizycznie, ale to często w duchowej sferze też tak wygląda. Biblia mówi, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, czyli grzech nas rozbiera z chwały Bożej, czujemy się grzeszni i obnażeni. I później Bóg przychodzi, kiedy się nawracamy i nakłada na nasz płaszcz sprawiedliwości. I już nie czujemy się nadzy. Czujemy się przyodziani. I to jest ciepły płaszcz, to jest dobry płaszcz. To jest płaszcz usprawiedliwienia, to jest płaszcz akceptacji. Ale Adam i Ewa, kiedy zgrzeszyli, poczuli odrzucenie, chociaż nie byli odrzuceni. To jest bardzo ciekawe. My tak czasami niewnikliwie czytamy tę historię, bo kiedy oni się schowali przed Bogiem w tym poczuciu, że narozrabiali i narozrabiali, i my do dzisiaj my płacimy też tego konsekwencje, więc to była poważna historia. To nie było, nie można tego strywializować. O, tam sobie po prostu zjedli jakieś tam, z jakiegoś tam drzewa. Nie, to była poważna historia, która sprowadziła na ludzkość ogrom nieszczęść. Do momentu, kiedy musiał się pojawić drugi Adam, ten, który jakby wszystko odnowił, odwrócił tą tendencję, który nam powiedział wprost, nie jesteście odrzuceni, nie czujcie się odrzuceni, czujcie się akceptowani i kochani, bo ojciec zapłacił taką cenę. On miał to przygotowane przez założenie świata. I ciekawe, że już w tej historii, kiedy człowiek grzeszy, Bóg wyciąga do człowieka rękę, idzie i go szuka. Nie znów po to, żebym powiedział, jesteś do niczego, odrzucam cię. Tak Bóg poinformował o konsekwencjach tego, co się stało, które były nieuchronne. Ale Bóg poszedł do nich po to, żeby nawiązać natychmiast z nimi więź i relacje, żeby oni nie zostali pochłonięci przez to poczucie odrzucenia. Będąc przekonani, że Bóg ich odrzuca. Pan Bóg mówi, ja cię nie odrzucam. Adam i Ewa, ja cię nie odrzucam. Bóg nawet zadbał o nich, pamiętacie, że tak powiem, przyodział ich tam natychmiast w tej historii. Znalazł dla nich, że tak powiem, przyodzienie. I tym samym dał do zrozumienia człowiekowi, że go nie odrzuca. Że oczywiście konsekwencje grzechu będzie musiał ponieść, ale Bóg mówi, mam już przygotowane zbawienie dla was. Ja to przed założeniem świata, my tego nie zrozumiemy, nie starajmy się, bo nie pokumamy tego wszystkiego, ale Bóg miał już to przygotowane przed założeniem świata. Bóg miał plan awaryjny, względem na to, co człowiek zrobił. Bóg wiedział, że jego syn będzie musiał przyjść, zapłacić cenę, żeby człowieka znów przeprowadzić do społeczności z sobą, takiej, jaką miał człowiek jeszcze zanim zgrzeszył. Ale prawda jest taka, że bardzo często te konsekwencje tego pierwszego grzechu się za nami ciągną i mają do nas przystęp. I jedną z takich najbardziej zjadliwych rzeczy w naszym życiu, z którymi się borykamy, jest duch odrzucenia. Nie będę pytał, kto wie, o czym mówię, bo podejrzewam, że wszyscy wiedzą, o czym mówię. Co to znaczy czuć odrzucenie? To znaczy czuć upokorzenie, to znaczy czuć się ustawicznie niewystarczająco wartościowym. Co to znaczy mieć niskie poczucie ustawiczne, dojmujące niskie poczucie własnej wartości? Jakież to jest śmiercionośne w naszym życiu. Wiecie, świat próbuje nam podpowiedzieć, świat próbuje nas zmobilizować i powiedzieć, no pozytywnie wyznawaj, mów coś na swój temat. I wiemy, że to jest mało skuteczne albo nie tak skuteczne, jakbyśmy tego oczekiwali. Na czym innym to się musi opierać? Musi się to opierać na przenikliwym i prawdziwym obrazie nas samych w oczach Boga. I żebyśmy ten obraz mogli zobaczyć. Żebyśmy mogli zobaczyć tak, jak Bóg na nas patrzy. Żebyśmy mogli siebie zobaczyć tak, jak Bóg nas widzi. Na studiach psychologicznych miałam jedne zajęcia, które były dla mnie wstrząsające. Nawet się nie spodziewałem, że to wywrze taki efekt. Otóż pani prowadząca zajęcia, chyba z psychopatologii, jeśli się nie mylę, już teraz nie pamiętam, puściła nam przez głośniki, które notabene jeszcze nad głową nam wisiały, co potęgowało wrażenie, puściła nam głosy, symulacje głosów, które ludzie słyszą w schizofrenii przy atakach psychotycznych. Czy te wszystkie omamy głosowe. Puściłam to przez 5 minut. Odtworzono intensywność głosów. Odtworzono, czy próbowało tworzyć volume, jak to się słyszy, na podstawie relacji setek, a może i więcej osób, które relacjonowały. I odtworzono tę symulację na bazie też przekazu, który ludzie słyszą w tych atakach psychotycznych. Mówimy, człowiek zwariował, postradał zmysły. To jest najczęściej spowodowane właśnie tymi psychotycznymi atakami, tymi omamami słuchowymi, wzrokowymi, ale te słuchowe są porażające. I ona puściła to przez 5 minut. To ja myślałam, że zwariuję. I ona mówi, mocne? Mówimy, już wystarczy. Ona mówi, ci ludzie godzinami to słyszą. I nie mogą tego wyłączyć. Zaczyna się od pojedynczych głosów, a później jakby hordy demonów. I ciekawa rzecz, 90% tych głosów uderza w poczucie wartości. Jesteś do niczego. Jesteś beznadziejny. Nie masz żadnych szans w życiu. Nic ci nie wyszło i nic ci nie wyjdzie. Jesteś skończony. Jesteś głupi. You're stupid, angielski, bo to była angielska symulacja. You're stupid padało, że tak powiem, prawie non-stop, jako taki niemiły przerywnik pośrodku innych upokarzających tekstów, które ludzie słyszą. Jak usłyszałem to, pomyślałem, okej, już rozumiem. To musi być demonicznie inspirowane. I coś, co się zaczyna jako duchowa presja na umysły ludzi, później dochodzi do zmian funkcjonalnych w mózgu. I w tym momencie co? No to kamera musi mnie pośledzić, sorry. Musi troszkę przejechać, bo ja nie jestem w stanie myśleć o wszystkim w tym momencie. Ja mówiłem. You're stupid, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję wam za odwagę. Ale ja się temu nie poddaję. Co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że to ma charakter demoniczny. I diabeł też przychodzi do naszego życia, żeby nam to mówić i w taki sposób. I słuchamy tych duchów osądzających, oskarżających, potępiających, o których wczoraj mówiłem. A ponieważ wychowani byliśmy w kulturze religijnej, która jest nasycona tymi komunikatami, to ludzie mają taki problem, jaki mają. 8 milionów Polaków żyje w stanie depresji. Nie wierzymy w swoje możliwości, nie wierzymy w to, że jesteśmy w stanie coś zrobić sensownego ze swoim życiem. Poddajemy się, zanim jeszcze się coś wydarzyło w naszym życiu. Stwierdzamy, jesteśmy do niczego. I uważam, że to jest największy problem, jaki ludzie mają. Niskie poczucie własnej wartości. I biczujemy się tym. I naprawdę pozwalamy sobie i innym, żeby wkładali na nas rzeczy i mówili do nas teksty, które nas wciskają w ziemię. I co do tych opuszczonych, co do tych żyjących w poczuciu rzucenia, co do tych żyjących w poczuciu upokorzenia, Bóg ma do powiedzenia. Myślę, że On staje po stronie tych głosów? W życiu nigdy. Przez dużą część tego chrześcijańskiego życia przyjmowałem potępienie i oskarżenie diabelskie, myśląc, że to Pan Bóg do mnie mówi. Ludzie odchodzą od Boga, dlatego że diabłu się udało przekonać, że już są straceni, że Pan Bóg już nic dobrego dla nich w życiu nie ma. Odchodzą od Boga, bo dochodzą do wniosku, że nie są wystarczająco dobrzy, żeby być kochani i akceptowani. Poddają się właśnie temu. Przerażająca plaga takich myśli. Ja przez lata pytam się, gdzie byli kaznodzieje, gdzie byli pastorzy, gdzie byli nauczyciele, którzy by choć raz bym usłyszał kazanie na temat wewnętrznego oskarżenia i potępienia, że to nie są posłańcy Boga. Kto stanął przede mną i powiedział mi z autorytetem, który się w Chrystusie ma i żebym powiedział, dla tych, którzy w Chrystusie Jezusie są, nie ma żadnego potępienia. Jest korekta. Mówiliśmy wczoraj o tym. Jest Boże próba zdyscyplinowania nas, ale nie ma potępienia. Nie ma pozostawienia człowieka w stanie bez nadziei i bez wyjścia. Z poczuciem tego odrzucenia, które człowiek niesie od Edenu. Kto stanie i powie, że Bóg kocha i akceptuje każdego? Kto się nie będzie koncentrował na grzechu w taki sposób, który nie pomaga, tylko człowieka jeszcze wbija w ziemię? Kto mi powie, nie potępiam cię i na koniec, wiedząc, że nie przyjmując potępienia, przejmę się uwagą, która brzmi i ci więcej nie grzesz, ponieważ zostałem już przez słowa, nie potępiam cię, uwolniony od tego, z czym się człowiek generalnie zmaga. Skoro jestem tak beznadziejny, to mi już jest wszystko jedno. Skoro jestem grzesznikiem, to już mi jest wszystko jedno. Kto mnie z tego miejsca wyzwoli? I gdzie to przesłanie ma być słyszane, jeśli nie w Kościele? Gdzie jest ta dobra nowina? Bóg mówi, dam ci nowe imię. Nowe imię ci nazwę, które ustalą usta Pana. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłonie Twojego Boga. Już nie będę mówić o Tobie opuszczona, a o Twojej ziemi nie będę mówić pustkowe, lecz będą Cię nazywali moja rozkosz. Hefsiba. My stajemy wobec tych słów i mówimy, to niemożliwe, żeby to było o mnie. Boże, gdybyś wiedział, co ja zrobiłem, gdybyś wiedział, jak się zachowałem, gdybyś wiedział, co powiedziałem i tak dalej. Gdybyś to wiedział, to byś o mnie tak nie mówił. Pan Bóg mówi na to Hefsiba. Boże, ale Ty nie znasz do końca wszystkich okoliczności. Ty nie wiesz. Bóg mówi Hefsiba. Boże, ale Ty widzisz, jak ja się czuję. Ty widzisz, jak ja siebie patrzę. Pan Bóg mówi Hefsiba. Na każdy Twój argument, który próbuje zdeprecjonować Ciebie jako Jego stworzenie i to, jak On Cię patrzy, Bóg ma jedno tylko słowo. Mówi Hefsiba, moja rozkosz. Ale Ty mówisz, to niemożliwe, Boże. To ktoś inny. Pomyliłeś adresy. Bóg mówi Hefsiba, moja rozkosz. Boże, ale za 10 lat to tak, to będziesz mu o mnie mógł powiedzieć. A Pan mówi, dzisiaj mówię, Hefsiba, moja rozkosz. Boże, ale ja czuję się wewnętrznie potępiony i jest podstawa do tego, że tak się czuję. Pan mówi, Hefsiba, moja rozkosz, nie dyskutuj ze mną. A przychodzi moment tak naprawdę złamania i uwierzenia w to, co Bóg do nas mówi. Wszystko mi przeczy. Wszystko mówi, nie, to niemożliwe, to nie o mnie. Pan Bóg mówi, córko i synu, o tobie te słowa. Jesteś moją rozkoszą. Do czego się odwołać, żeby to lepiej zrozumieć? Najbliżej, chociaż ten przykład jest dalece niedoskonały, z do relacji, jakie mamy my z własnymi dziećmi. I to nie dotyczy doskonałych naszych dzieci. Ten miłosierny ojciec, kiedy jego syn poszedł, myślę, że płakał. Myślę, że jego serce było bolałe. Ale myślę, że nad synem swoim wypowiadał cały czas te słowa Hefsiba, moja rozkosz. I to jest to, co sprawiło, że syn wrócił. Pewnie ojciec mu to mówił jeszcze zanim wyszedł z domu. Moja rozkosz. I kiedy poszedł do świata, który go upokorzył, który wcisnął w ziemię, którym powiedział, jesteś do niczego, jesteś beznadziejny, nic z ciebie nie będzie. Nagle pewnie w nim zaświtało. To słowo Hefsiba usłyszał w swoim duchu. I pomyślał, nigdzie mi tak dobrze nie będzie, jak u mojego ojca, który mnie nigdy nie upokorzył. Który tak bardzo mnie kocha, który tak bardzo mnie akceptuje, który tak bardzo szanuje moją wolność. Nigdzie mi tak dobrze nie będzie, jak w ramionach kogoś, kto mówi do mnie Hefsiba, moja rozkosz. I nie na bazie mojej doskonałości, ale na bazie tego, że jestem ukryty w Chrystusie, że mam Jego płaszcz sprawiedliwości. A ponieważ my chodzimy często ubrani w własną sprawiedliwość, dlatego się czujemy tak, jak się czujemy. Nie zdejmujmy tych szat, które nam nałożył. Bo za każdym razem, kiedy mówimy nie, Hefsiba jemu, kiedy mówimy nie, to nie jest prawda, to za każdym razem ściągamy te płaszcz sprawiedliwości. A Pan Bóg na nas patrzy, jako na tych, którzy są ukryci w Jezusie. I nie ma w Nim żadnego mechanizmu, jednej myśli odrzucenia nas. To jest to, co daje wolność. I poznacie prawdę o sobie, kim jesteście. I ta prawda was wyswobodzi i wyzwoli. Jaką prawdę na swój temat dzisiaj znasz? Co jest najgłębiej w twoim sercu? Co o sobie myślisz? Ostatnio przez internet zacząłem prowadzić kurs na temat rozwoju osobistego. Johna Maxwella notabene. Tam było jedno z takich ćwiczeń. Jak masz te rzeczy poukładane, to takie rzeczy są bezpieczne. To nie jest, wiecie, budowanie swojego, że tak powiem, nieodrodzonego ego, żeby się poczuć lepiej na tle innych, że tak powiem, motywowane to jest pychą. Nie, ja mówię o czymś, co ludzie rozumiejąc swoją słabość i swoje złamanie i swoją grzeszność w takim sensie przed Bogiem są w stanie w to wejść. I John Maxwell zaproponował takie ćwiczenie, żeby wypisać wszystkie swoje zalety. Mówił, umówmy się, że do 100 zalet maksymalnie. Ja przeczytałem to, chyba gościu żartuje. 100 zalet. Oczywiście. Wezmę słownik języka polskiego i wynotuję wszystko, co tam jest i będzie 100 zalet. Ale ile do mnie ono ma, do ilu w moim życiu ma zastosowanie? Spotkaliśmy się na tej grupie i trafił, że mi wyszło 13. W ogóle pechowo strasznie. Ja tu piję wodę, zaraz wrócę. Jestem. Ale o dziwo, były dwie osoby. Jedna miała 65, druga 85. Asia Dela i Hania Florek. Ja sobie myślę, jak one to zrobiły? Ja wiem, jakby się do tego doszły. Ona mówiła, trzeba się dłużej zastanowić i pytać Ducha Świętego. Dobra. I nie wiem, ile teraz już mam około 40, ale dalej myślę. Dalej odwodzę swój wzrok od tego, co jest nie tak i koncentruję na tym, co jest tak. Bo już mam dosyć biczowania się. Bo już mam dosyć myślenia o sobie, że nie jestem Bożą rozkoszą. Już mam dosyć myślenia o sobie w taki negatywny sposób, który mnie paraliżuje. Wiecie, że ludzie, którzy osiągnęli coś w życiu, to ci, którzy w rezultacie nie stracili wiary w to, że w ogóle coś znaczą? Co ja mogę dać światu, jeśli ja uważam, że nic nie mam, albo jestem nikim? Spróbuj. Spróbuj dać coś światu z przekonania. Bo wiecie, żeby pójść i coś, przepraszam za wyrażenie, sprzedać, to trzeba w to wierzyć. Trzeba wierzyć w swoją misję. Ty sam wierzyć w siebie. I to nie ma, tutaj nie zrozumcie, bo to wszystko się razem daje sklecić. To nie jest tak, no wierzyć w siebie, mamy w Boga wierzyć. A Pan Bóg mówi, ja wierzę w ciebie. Słyszałeś kiedyś, że Pan Bóg to do ciebie powiedział? Pan Bóg mówi, dziękuję ci, że wierzysz we mnie, a ja chcę ci powiedzieć, że ja wierzę w ciebie. Podnoszą takie słowa? Rodzice, kiedy powiedzieliście swoim dzieciom, wierzę w was, pomogło im to, czym zaszkodziło? Pan Bóg też to od nas mówi. My musimy uwierzyć też. A nie ciągle się biczować, ciągle się biczować, ciągle się biczować. Starczy. Starczy. Podnieś swoją głowę. Podnieś swoją głowę z ufnością, że tam jest miłosierny, miłujący cię ojciec, który patrzy na ciebie i mówi Hefsiba. Patrzysz w jego oczy i to są oczy miłości cały czas. To przynosi wolność. O, dziękuję, bracie. Dobry moment, żeby powiedzieć amen. Zgadzam się. Przyjmuję to. Przyjmuję to dla swojego własnego życia. Bo już mam dosyć życia w takim zgnieceniu, w gnieceniu w ziemię. Mam dosyć. Nie dam się pognębić. Gdyż Pan ma w tobie upodobania, twoja ziemia zostanie poślubiona. Bo jak młodzieniec poślubia pannę. Pytanie, kim my jesteśmy w sensie naszej tożsamości zbiorowej? Kim my jesteśmy? Oblubienicą. Powtórzcie, jesteśmy oblubienicą. Co to za oblubienica, która nie wierzy w to, że jest kochana i akceptowana? I co to za oblubienica, albo jakie to nieszczęście, kiedy ona nie wierzy w to, że jest rozkoszą swego oblubieńca? Słowo rozkosz to jest bardzo mocne. Biblia mówi w psalmie, nie pamiętam, którym, 36, po prawicy Pana jest rozkosz. Przyjemność. Do rozkoszy nas Pan Bóg stworzył. Do przyjemności. Nie wiem, czy wiecie. Też już zapomnieliśmy o tym. Że to, co będzie tam po drugiej stronie, w przeciwieństwie do tego, co jest często tutaj, to tam będzie ustawiczna rozkosz i przyjemność. Nie będzie łez, nie będzie smutku, będzie ogromna radość, będziemy po prostu, wiecie, jakie to będzie cudne? Najlepsze momenty stąd, razy miliard i tam będzie tam cały czas tak. Ale fajnie. Widzę uśmiech na niektórych twarzach. Słuchajcie, ale fajnie, że się uśmiechacie. Cudnie. Tak będzie. Jesteśmy jego rozkoszą. Tak poślubi cię twój odnowiciel. Jako oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radował z ciebie. On z nas się raduje, bo jesteśmy w Chrystusie. Do nas to musi dotrzeć. I kiedy to do nas dotrze, kiedy dotrze, że jesteśmy sprawiedliwością Bożą, Tak wielu z was wie, że efekt jest tego taki, że żyjemy sprawiedliwym życiem. Wszystko zaczyna się od wiary. Jak wierzysz, że jesteś grzesznikiem beznadziejnym, niewartym kochania, tak będziesz żył. Jak wierzysz, że jesteś odrzucony, to będziesz czuł się jak odrzucony i powiem więcej, będziesz odrzucał innych. Jak wierzysz, że jesteś niekochany, nieakceptowany, powiem więcej, nie będziesz kochał, nie będziesz akceptował innych ludzi. Jak uważasz, że jesteś pożałowania godzien, to tak będziesz wyglądał dla świata. I atrakcja to słaba. Przyciąganie żadne. I ci się potwierdzi. Faktycznie jestem do niczego. Wszystko zaczyna się od przemięcia się przez odnowienie swojego umysłu. Przemiana zaczyna się od odnowienia swojego umysłu. Amen. Powstańmy. Bóg wypowiada nad każdy z was dzisiaj te słowa i mówi: moja rozkosz, Hefsiba. Milion filtrów, przez które patrzymy na te słowa, które Bóg chce, że tak powiem, oczyścić albo powyrzucać. Żeby to objawienie, o którym wczoraj mówiliśmy, żeby zaświtało w naszych sercach. Żebyśmy to zobaczyli i usłyszeli, jak Bóg na nas patrzy. Dosyć tego religijnego brzemienia i ciężaru, które ta kultura na nas włożyła. I my jeszcze jako Węgrzy się z tego nie wydostaliśmy w pełni. Mamy takie momenty, ale dalej na nas ten sam duch oskarżenia, potępienia, osądu ciąży i nas prowadza ciągle na ziemię. Czas się uwolnić od tego, dlatego że Bóg nas powołał do wolności. Mnie tak do latania ciągnie, że pojęcia nie macie. Moja żona jest w stanie potwierdzić. Ja żadnemu samolotowi, który jest na niebie, nie przepuszczę. Jak mieszkaliśmy na Okęciu, to ja, kiedy tylko samolot przylatował, zawsze byłem w oknie, żeby go zobaczyć. Raz w tygodniu jeździłem na Okęcie, żeby widzieć startujące, lądujące samoloty. Obiecałem sobie, że jeszcze kiedyś zrobię sobie kurs pilotaży. Ale ostatnio jadę, patrzę dwóch gości na motolotniach i tak do Bożenki mówię: patrz, czy to ty zwróciłaś mi uwagę? Ja widzę, ja mówię, ja też bym tak chciał. Ja chyba jednak pójdę też w tą stronę. Ja chcę się wzbijać przez stworze. Mi to tak pociąga. Wiecie, jakie to jest niesamowite. Taka to musi być wolność, że człowiek jest w powietrzu, lata i patrzy z góry na rzecz. Jest dla mnie absolutny objaw, przejaw wolności. I Bóg nas do tego powołał. Żebyśmy się wzbijali jak orły. Nie jak, wiecie, kury, które cały czas przy ziemi, tylko jak orły. Żeby się nasza młodość odnawiała. Wy to jesteście orły. W szkole z nami nauczyli mówią: ty to jesteś orzeł, nie? To też gniatający tekst w ziemię. Nie podnoszący, jak słyszę ciela: ty to jesteś orzeł. Bóg nas dzisiaj zachęca do tego, żebyśmy się zbili przez to, żebyśmy podcinali te wszystkie nitki, które nas trzymają. Nie dali się temu duchowi obciążenia. Hefsibo, rozkoszy moja. Boże, dziękujemy Ci z całego serca za to, do czego nas powołałeś. A powołałeś nas do cudownej wolności, do cudownej światłości. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś Bogiem wolności, że Ty nie znasz żadnych ograniczeń. Dziękujemy Ci, że Ty nas powołałeś do tego, abyśmy się wzbijali w przestworza. Abyśmy czynili ziemię sobie poddaną. Jezu, dziękujemy Ci za te słowa, które powiedziałeś, że poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, wyzwoli. Panie, my dzisiaj rozpoznajemy te obszary naszego życia, w których jesteśmy jeszcze, których nie jesteśmy jeszcze wolni. I tak prosimy Cię, abyś nas do tego miejsca wolności doprowadził. Każdego z nas z osobna. Boże, abyśmy stanęli w miejscu wolności, abyśmy byli w takim miejscu wolności, że ludzie patrząc będą nam zazdrościć tego i będą chcieli tak jak my, Boże mój. Panie, modlę się, aby ściągnął z nas to religijne brzemię, to jarzmo, które nas ustawicznie ściąga w dół. Boże, my dzisiaj wszelkim duchom osądu, oskarżenia, potępienia mówimy nie. A mówimy tak Twojemu głosowi, mówimy tak temu, co Ty do nas mówisz, że jesteśmy Hefsibo, że jesteśmy Twoją rozkoszą, Panie. Boże, ja dzisiaj to mówię, wypowiadam nad swoim życiem, wypowiadam życie nad życiem każdego brata i każdej siostry na tym miejscu. Jesteśmy Hefsibą, jesteśmy Twoją rozkoszą. Boże, ja dzisiaj modlę się o każdego brata, o każdą siostrę na tym miejscu. I te słowa wypowiadam nad ich życiem. Wbrew tym wszystkim diabelskim kłamstwom, którym uwierzyli. Panie, modlę się, aby podnieśli swoje głowy do góry wysoko, aby spojrzeli śmiało w niebo, w Twoje pełne miłości oczy, które nie potępiają, a przyjmują. Błogosławię Cię, Ojcze, i wywyższam. Dziękuję Ci za tą wspólnotę, dziękuję Ci za Kościół w tym mieście, dziękuję Ci za wszystkich wierzących ludzi. I modlę się, abyśmy wszyscy dorośli do wymiarów Chrystusowych, abyśmy doszli do pełni poznania, po to, abyśmy mogli być wolni. I Boże, też modlimy się przy okazji o nasz kraj. Abyś wyzwolił nas z tego wszechpotężnego działania ducha religii, który spowił ten kraj, który odzywa się dzisiaj w tak niewłaściwy sposób, który uderza w ludzi. Panie, my ogłaszamy wolność dzisiaj. I Panie, my obiecujemy, że nie będziemy stawać ani po liberalnej, ani po konserwatywnej stronie. Będziemy stawać po stronie miłosiernego Ojca, w którym nie ma potępienia dla nikogo. I Boże, pokutujemy ze swojej samosprawiedliwości, z tych strasznych szat własnej sprawiedliwości, z tego poczucia, że jesteśmy lepsi od innych, bo się z czymś nie borykamy. Boże, pokutujemy dzisiaj z tego. Wyznajemy to jako grzech przed Twoim obliczem. Wyznajemy grzech, ta postawa, kiedy dziękujemy Ci, że nie jesteśmy tacy jak inni. Panie, to jest obrzydliwe przed Twoimi oczyma. I nie chcemy mieć z tym nic wspólnego. Chcemy być świadomi, że Ty nas, grzeszników, wyciągnąłeś z bagna. I jedyna nasza wartość to jesteś Ty w nas, nadzieja chwały. Że to nie jest nasza sprawiedliwość. Boże, uchroń nas przed poczuciem własnej sprawiedliwości, jako straszliwym grzechem, który bazuje na pysze. Tobie nie będzie chwała, cześć, uwielbienie na wieki wieków. Amen. Amen.